W dobie pandemii osoby starsze należy otoczyć szczególną opieką, apelują instytucje zajmujące się seniorami, a także osobami zależnymi. W całym kraju rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Kolejne miejscowości muszą przygotować się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji, a chodzi o tak zwane strefy żółte i czerwone. Część domów pomocy społecznej już zakazało odwiedzin. Czy grozi nam kolejna izolacja? Jak na zmiany przygotować osoby starsze? To pytania do naszych ekspertów, a gośćmi Radia Zachód są Wioletta Baziuk, kierownik dziennego domu Senior Wigor w Zielonej Górze, profesor Grażyna Miłkowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Krzysztof Łoziński z Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czas pandemii tak naprawdę bardzo mocno zmienił życie nas wszystkich, ale przede wszystkim wpłynął także na życie osób starszych, bo one nie tylko borykają się ze swoimi schorzeniami, problemami, ale niestety często także muszą pozostać w domu same, co bardzo niekorzystnie wpływa na psychikę starszych ludzi.
Jeżeli są to osoby samodzielne, to oczywiście, że mają tą możliwość funkcjonowania samodzielnie w mieszkaniu. Niemniej jednak to, że dostarczy się im zakupy, czy też dzwoni, telefonuje, jest odskocznią, jest miłą rozmową, jeszcze szczególnie kiedy mogą mieć kontakt z rodziną przez Skype'a, tak, przez inne urządzenia multimedialne, jest jednym wielkim dobrem. Niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, że nic nie zastąpi człowiekowi drugiego człowieka, rozmowy, bliskiego kontaktu, serdecznego dotyku, tak. Ten czas bardzo, bardzo mocno się odbił na naszych seniorach samodzielnych. Czuli się bardzo sfrustrowani, często gęsto mieli stany depresyjne. Kiedy mogli wrócić już na ośrodek, na placówkę, to po prostu była jedna wielka euforia. To było coś niesamowitego. Powiedzieli, nareszcie wiem, że żyję, nareszcie wiem, że wróciłem do swojego życia.
Że jest ktoś, kto na mnie czeka, z kim ewentualnie mogę porozmawiać, tak i spędzić czas.
Tak, dokładnie, ale tu rozmów w ogóle nie było końca, tak? To było wszystko opowiadanie tak naprawdę też o niczym, tak? Cóż można robić samemu starszemu człowiekowi w domu, jeżeli mówią, sami mówili, tak, telewizji mamy serdecznie dosyć, chaosu, który się zadziewał, natłok informacji sprawiał jeszcze to, że po prostu coraz bardziej irytował ich w tym świecie, tak? Stawali się jeszcze bardziej osamotnieni, ponieważ tych informacji było tak wiele, że oni tego zwyczajnie nie mogli przerobić sami, tak?
Z czym musieliście się mierzyć jako personel ośrodka Senior Wigor?
Przede wszystkim z bardzo dużym lękiem. Z bardzo dużym lękiem seniorzy nasi codziennie pytali, co będzie jutro. I w sumie teraz, kiedy znowu wraca tak duża liczba zachorowań, już widzimy, jak bardzo się boją, tak jak zaczynają też pytań, czy aby nas nie zamkną, tak, czy nie powróci znowu ta sytuacja. Oni zwyczajnie po prostu się boją. Boją się osamotnienia, pozostania w domu samemu.
Co w takiej sytuacji my jako ludzie zdrowia, ale także właśnie opiekunowie osób starszych możemy zrobić, bo niestety, ale z tą pandemią będziemy mierzyć się zapewne przez wiele miesięcy, jak nie lat, tak prognozują eksperci.
Zawsze mi się nasuwa na myśl taka myśl, że nie liczą się największe chęci, ale jedna najdrobniejsza pomoc jest ważna, tak? Przede wszystkim nie możemy ignorować tego, że nasi seniorzy pozostają sami w domu. Przede wszystkim musimy utrzymywać z nimi kontakt, oczywiście z pełnymi zasadami bezpieczeństwa. Natomiast no, nie może być takiej sytuacji, że nasi seniorzy przez tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie nie widzą swoich najbliższych, tak? Wirus jest z nami cały czas i musimy zrobić wszystko, żeby się przed nim zabezpieczać, ale to nie znaczy, że kolejny raz mamy się zamknąć, bo obawiam się, że po prostu nasi seniorzy kolejnego takiego zamknięcia mogą nie przeżyć.
Powiem dość brutalnie, odnoszę wrażenie, że czasami wirus stał się dla członków rodziny wymówką, by tych starszych osób nie odwiedzać.
No niestety, to jest racja. Bardzo często nasze rodziny gdzieś tam się poodsuwały od tych naszych seniorów, tłumaczyć się tym, że nie chcą zrobić im krzywdy, tak? Nie chcą przenosić zarazków, bakterii i poza tym jest nakaz jak gdyby niezbliżania się do tych członków rodzin samotnie mieszkających. Natomiast no, nasi seniorzy po prostu potrzebują nas, potrzebują dziecka, syna, córki, potrzebują tego kontaktu i bez względu na to, co się dzieje, uważam, że jako ich najbliżsi nie mamy prawa tak postępować. Oczywiście, że tak, jak największe zasady bezpieczeństwa, dezynfekcji, ochrony osobistej, odzieży, tak? Natomiast nie może być tak, że pozostawiamy tego człowieka przez 2, 3, 4 tygodnie samego. Co on może robić? Może tylko uciekać w głąb siebie, tak? Po prostu powolutku znika cały jego świat i w to, co wierzył do tej pory, tak?
Niektóre domy pomocy społecznej w Polsce w tym okresie takim letnim, ciepłym wdrażały, myślę, że dobre inicjatywy. Taką jedną z inicjatyw bez wątpienia były te spotkania przy kawie przez szybę, jak się okazywało. Można było to zorganizować, że po jednej stronie nie w budynku, ale siedzieli właśnie członkowie rodzin, po drugiej stronie z kubkiem kawy siedzieli seniorzy.
Tak, ja myślę, że w ogóle bardzo pięknych wiele inicjatyw powstało. Same uczestniczyłyśmy jako pracownicy w odwiedzinach naszych seniorów, w jakiejkolwiek mogłyśmy formie. Jeżeli trzeba było stać pod balkonem i rozmawiać, to stałyśmy pod balkonem, rozmawiałyśmy. Kiedy otrzymałyśmy kwiaty z hurtowni naszych zielonogórskich, zapodałyśmy po prostu naszym seniorom terapię kwiatową. To był po prostu niesamowity uśmiech na ich twarzy, tak? Kiedy zobaczyli te kwiaty, całe bukiety. Więc naprawdę bardzo wiele form tutaj rozwijałyśmy tylko po to, żeby być jak najczęściej z nimi, odwiedzać ich i żeby dać im odrobinę tej radości. I to samo teraz czynimy, tak? Musimy się poddawać rekomendacjom, musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Niemniej jednak też musimy żyć. Więc robimy wszystko, żeby nasi seniorzy byli bezpieczni, a jednocześnie, żeby nie tracili ani chwili radości życia.
Jak w tej chwili wygląda praca u Was tutaj? W jaki sposób tak naprawdę próbujecie wrócić do tej normalności? Oczywiście mówiąc w cudzysłowie, że jest to ta normalność.
Oczywiście zgodnie z etykietą postępowania prewencyjnego stosujemy się do wszelkich rekomendacji wojewody, prezydenta miasta, czyli przeprowadzamy dezynfekcję, mycie rąk, wietrzenie sal, staramy się zachować odstępy, dystans społeczny, dzielimy na mniejsze grupy seniorów we wszystkich zajęciach, ale też dopóki była taka możliwość i piękna pogoda, a to nam dzięki Bogu sprzyjało, bardzo dużo zajęć mieliśmy na świeżym powietrzu, na ogrodzie naszym, tak? Myślę sobie, że po prostu trzeba robić wszystko, żeby to życie było normalne, ale właśnie tak, przy zasadach możliwie jak najbardziej bezpiecznego bycia ze sobą.
Wszyscy wrócili na te zajęcia, czy jeszcze jakoś tak dzielicie, grupujecie, troszeczkę ostrożniej przychodzą ci seniorzy do ośrodka?
Na początku, kiedy otworzyliśmy ośrodek, oczywiście tak, przyjmowaliśmy kolejne osoby jak gdyby partiami, natomiast na dzień dzisiejszy mamy pełny stan naszych seniorów, ponieważ większość naszych uczestników są to osoby z chorobą Alzheimera, a więc tutaj też musimy pamiętać o tym, że nasi opiekunowie przede wszystkim nie mają wolnego, nie mogą zostać w domu, żeby się zająć seniorem niesamodzielnym, tak? Oni muszą pracować, więc też nie możemy odebrać im jedynej formy opieki, jaką dzisiaj mają. W związku z tym jak najbardziej tak, mamy pełną liczbę osób, ale tak jak mówię, cały czas dzielimy na salę, wietrzymy te sale, cały czas dzielimy na mniejsze grupy i staramy się po prostu poradzić sobie z tym wszystkim.
O ilu osobach mówimy?
Na dzień dzisiejszy o 46 uczestnikach, w tym 33 osoby mamy z jednostką choroby Alzheimera.
Czego przede wszystkim potrzebujecie, bo nasza audycja to też taka forma pokazania tego, w jaki sposób pracuje senior Wigol, ale również tego, czego potrzebuje w tak trudnym czasie pandemii.
Och, przede wszystkim to moglibyśmy sobie życzyć zdrowia. I poczucia bezpieczeństwa, tego, że faktycznie na nasze potrzeby zawsze odpowie służba zdrowia, bo wiadomo, że COVID może dosięgnąć każdego z nas, tak? Niemniej jednak nam jest potrzebne to poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli cokolwiek się stanie, a nikt nie wie, kiedy go to dotknie, że odpowiednio służby zareagują szybko, że są w stanie nam pomóc adekwatnie do czasu i sytuacji. Natomiast my też potrzebujemy oczywiście zwiększonych sił usług opiekuńczych, czyli jak najwięcej pracowników, którzy kochają tych ludzi i tak naprawdę nigdy ich nie zostawili, nie zostawią, nawet jeśli jest to czas pandemii, jest to czas misji pracy naszej, tak? No i tak faktycznie jest, bo bardzo często wychodzi na to, że przecież my również mamy swoje rodziny, tak? Ale nie sposób zostawić człowieka zależnego w domu i pozbawionego opieki, więc potrzebujemy na pewno bardzo dużo siły i zdrowia, żeby tą naszą pracę na co dzień wykonywać, pomimo warunków takie, jakie obecnie są.
To była Wioleta Baziuk, kierownik dziennego domu Senior Wigor w Zielonej Górze, a już za chwilę rozmowa z profesor Grażyną Miłkowską.
w jaki sposób powinniśmy się troszczyć przede wszystkim o osoby starsze, zwłaszcza te zależne od nas w dobie pandemii?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że nie mogą być same, tak? I to jest ważna informacja dla rodziny, żebyśmy jednak aktywizowali tych naszych seniorów i jak najbardziej wypełniali przestrzeń, w której przebywają. I ostatnie miesiące zamknięcia, w odniesieniu do osób, które mają chorobę otępienną, szczególnie z choroby Alzheimera, to tak naprawdę był znakomity czas na rozwój choroby, ponieważ wszelkiego typu działania, które podejmujemy, terapeutyczne działania, które realizowane są w domach dziennego pobytu, służą temu, żeby jednak uaktywniać tego seniora, prawda, żeby nie pozwalać chorobie na rozprzestrzenianie się. W związku z tym zostawienie go samego powoduje, że znakomicie się ma Alzheimer, natomiast tracimy te osoby chore i mówi się, że w odniesieniu do bardzo wielu osób pandemia, czy też zamknięcie w domu powoduje szkody, natomiast one są wielokrotnie większe w stosunku do osób z chorobą Alzheimera. Stąd też ważne jest to, żeby jednak odwiedzać naszych chorych, żeby opiekunowie umieli, potrafili zajmować się swoimi członkami rodziny, czy też podopiecznymi. My jako stowarzyszenie podejmujemy działania w tym kierunku, realizując filmiki, z których mogą opiekunowie korzystać, realizując grupy wsparcia, żeby udzielać informacji, czy wspierać jakoś osoby, które się opiekują osobami z chorobą Alzheimera. Ważne jest to, żeby także i one uzyskały tę pomoc, bo to, co jest najistotniejsze, to ta aktywność i aktywizacja osób, które są chore.
W jaki sposób możemy osoby z Alzheimerem aktywizować, my jako opiekunowie, bądź też członkowie rodzin?
Jest cały szereg pomysłów, są materiały, które służą do tej aktywizacji, chociażby wykreślanki, chociażby różnego typu krzyżówki, w zależności oczywiście od etapu choroby, mniej czy bardziej możliwe do wykorzystania. To jest śpiew, to jest taniec, to jest ruch, tak? To jest różne formy aktywizacji i fizycznej, i poznawczej, i umysłowej, po to, żeby nie pozwolić, że tak powiem, temu mózgowi pracować. Na wczesnym etapie oczywiście jest to rozwiązywanie krzyżówek, różnego typu układanki, takie jak się to realizuje w domach dziennego pobytu. I takie rzeczy najczęściej w domu mamy, póki można grać w szachy, póki można grać w warzaby. To w każdym z naszych domów tego karty, to w każdym z naszych domów tego typu materiały znajdziemy. Natomiast później, kiedy jednak te możliwości poznawcze słabną, no to musimy dostosować te materiały, które mamy do możliwości. Więc i łatwiejsze są te krzyżówki, łatwiejsze są te wykreślanki. Więcej jest wtedy działań o charakterze właśnie związanych ze śpiewem, związanych ze tańcem, z rozmowami. To, co często się proponuje osobom chorym na chorobę Alzheimera, szczególnie w tych późniejszych już etapach, to wspólne przeglądanie albumu, wracanie do wspomnień, opowiadanie tego, co się działo wcześniej, znakomita terapia dla seniorów, bo jednocześnie jakby odkurza za tę pamięć, czy pozwala odwoływać się do dawnych treści, dawnych przeżyć, dawnych wspomnień. To jest bardzo ważne, tak? Żeby utrwalać to, co gdzieś tam umyka z powodu utraty pamięci. I takie wspólne oglądanie zdjęć, analizowanie, opowiadanie, przywoływanie, czytanie wspólne. Wszystkie te działania, które tak naprawdę, jeżeli tylko starczy nam czasu, możemy robić w domu ze swoimi podopiecznymi czy członkami rodzin.
Tutaj ważna jest chyba więź, ale także ta satysfakcja z tego spędzonego czasu, bo tak jak pani profesor wspomniała, te krzyżówki już nie mogą być skomplikowane, żeby też nie budziły frustracji, że czegoś nie potrafimy, tak. Że czemuś nie potrafimy sprostać.
Tak, oczywiście. Później radością jest fakt, że się potrafi wyliczyć, ile jest 3 razy 3, tak? Ponieważ takie działanie również, najprostsze działanie matematyczne się robi. Najważniejsze jest, tak jak pani wspomina, najważniejsza jest ta więź, ta bliskość, tak? Czasami dotyk, czasami to przytulenie, wspólne śpiewanie, wspólne śmianie się, opowiadanie sobie dowcipów, nawet po raz enty, czy wysłuchiwanie po raz któryś z rzędu tych wspomnień, które już były, po to, żeby dać wrażenie, dać pewność temu naszemu podopiecznemu, że jesteśmy blisko, że kochamy, że są dla nas ważni. Wczoraj mi opowiadała koleżanka, która nie odwiedzała swojej babci z racji koronawirusa przez kilka miesięcy i opowiadała o tym, jaki to był też ból zarówno dla nich, jak i dla jej babci, że przez tyle czasu się nie widzieli. Mówi, a nie widzieliśmy się tylko dlatego, że nie mogliśmy się widzieć. I mówi, takie poczucie pustki, takiego żalu z jej strony, że tyle czasu, żeśmy się nie widzieli. A przecież nie miała choroby Alzheimera. Każdy z nas czuje potrzebę bycia z drugim, każdy chce być kochany, każdy chce być zaopiekowany. I to jest zupełnie naturalną koleją potrzebą, prawda, ludzi zdrowych również, a szczególnie tych, którzy są w chorobie Alzheimera, już nie mówiąc o osobach samotnych, bo przecież my tu mamy u siebie w naszym ośrodku także osoby, które mieszkają same. No dla tych osób zostawienie ich samych w domu i tylko dostarczanie, przepraszam, że tak powiem skrótowo, jedzenia pod drzwi, no to jest tworzenie warunków do rozwoju choroby najzwyczajniej w świecie.
Te bodźce intelektualne i te bodźce osobiste są tak naprawdę bardzo ważne od pierwszych miesięcy życia, bo bardzo często prowadzone były eksperymenty, kiedy mieliśmy na przykład noworodki i były zaspokajane wszystkie potrzeby dotyczące fizycznego funkcjonowania, tak. Ale nie było na przykład obecności i dotyku i te noworodki znacznie wolniej się rozwijały. Ta obecność drugiego człowieka jest niezmiernie ważna. No, pewien truizm jest, tak, że nie jesteśmy samotną wyspą.
To jest to, o czym pani mówi, ta teoria przywiązania, prawda, czy więzi, gdzie badania wskazują na to, że dzieci właśnie niedotykane, nieprzytulane, skąd to chustowanie, że tak powiem, prawda, czy kangurowanie i noszenie dzieci przytulonych do matek, po to, żeby ta więź się tworzyła. Tak? Dzieci, które są bez tej bliskości, dosłownie fizycznej, cielesnej bliskości, bez spojrzenia oczu matki, to są dzieci, które nierzadko potrafią nawet umrzeć z tego powodu. Tak, tak ważne jest to, żeby być kochanym.
W czasie pandemii były bardzo ciekawe rozwiązania, chociażby ta taka symboliczna kawa, gdzie spotkania były organizowane po dwóch stronach ekranu. Szyby, tak? Czy też ekranu na przykład, rzeczywiście. Rozmowy, albo z drugiej strony
koncert,
albo też ktoś podchodził po prostu pod okno po to, żeby tej szyby dotknąć i okazywało się, że to przynosiło wyjątkowe rezultaty.
I to pokazuje, jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, prawda? W zwyczajnym, codziennym funkcjonowaniu jest nam potrzebny drugi człowiek do normalnego funkcjonowania.
Pani profesor, wszyscy mówią, że druga fala przed nami. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście pierwsza się w ogóle zakończyła, ale no niestety z tym koronawirusem przyjdzie nam się mierzyć przez najbliższe miesiące, jeśli nie lata. Co pani proponuje, by rzeczywiście nie tworzyć tej takiej emocjonalnej przepaści, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze, jeżeli rzeczywiście trzeba będzie te kontakty ograniczać, to czym je zastępować?
No tak, jak żeśmy to robili dotychczas. Myślę, że akurat nasze stowarzyszenie, czy dom dziennego pobytu próbowało sobie to radzić w miarę dobrze, czego dowiodły też nasze doświadczenia, którymi dzieliliśmy się na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, szukać wszystkich możliwych sposobów kontaktu. Tak? Dzisiaj już mamy, powiem, coś tam przećwiczone. Już wiemy, co nam się sprawdza, co się nie sprawdza. Te filmiki, które powstają po to, żeby pomóc wesprzeć opiekunów, czy na przykład jakieś wspólne proponowane zajęcia, które emituje się w domu po to, żeby można jednocześnie śpiewać wspólnie z tymi, którzy śpiewają na naszym filmiku, który puszczamy. Muszą być to różnego typu formy kontaktu, już nie tylko balkonowe, nie tylko internetowe, bo trzeba pamiętać, że to, co możemy w sieci, online, to dotyczy osób, które też, że tak powiem, są w jakikolwiek sposób za pan brat z tą siecią, tak? Natomiast przychodzi taki moment, czy są w ogóle osoby, które nigdy nie miały kontaktu z komputerem, bo przecież nasi seniorzy niekoniecznie musieli z nich korzystać i wtedy no, najważniejszy jest ten kontakt bezpośredni. Będziemy robić tak, jak to dotychczas robiliśmy. Jak będzie trzeba, to na klatce schodowej, jak będzie trzeba, to będziemy to robić balkonowo. Jeżeli się da robić, widzę, że w tej chwili w wielu ośrodkach robi się, rzeczywiście dzieli się
przestrzeń,
tak, żeby można było tego z drugą osobą się spotkać w miarę bezpiecznie. I tego typu sposobów trzeba szukać. Nie wolno absolutnie nam tego odpuścić.
Profesor Grażyna Miłkowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego i już za chwilę rozmowa z Krzysztofem Łozińskim z Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pandemia jest trudnym doświadczeniem zarówno dla osób starszych, schorowanych, ale także przede wszystkim dla ich opiekunów. Jakiego wsparcia przede wszystkim oczekują w tej chwili opiekunowie, którzy z jednej strony borykają się z własnymi problemami, frustracjami, ale także mają z tyłu głowy to, że są odpowiedzialni za te osoby starsze, które mieszkają w ich gospodarstwie?
Opiekunowie w Polsce myślę, że niczego nie oczekują, aczkolwiek mają nadzieję, że ktoś ich zrozumie i pomoże. Gdy ktoś nie ma ręki albo nogi, to sprawa wydaje się jasna. Wszyscy widzimy, czego ta osoba potrzebuje albo czego potrzebuje, gdzie jest problem. Z utratą pamięci jest trochę gorzej, bo tego nie widać. Trudno to ludziom wytłumaczyć. Społeczeństwo stosunkowo mało wie na temat tej choroby. W związku z tym opiekunowie często są na marginesie, pomijani w programach społecznych, w różnych działaniach. Opiekunowie potrzebują chyba zapewnienia i poczucia, że nie są sami. W tym pomagają im stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. Trzeba też wspomnieć o udziale samorządów, władz krajowych. Natomiast w skali potrzeb jest to pomoc naprawdę minimalna i niewystarczająca.
Jak wy funkcjonowaliście w dobie pandemii? Czy te kontakty zostały całkowicie ograniczone, czy raczej przeniosły się tak jak w innych sferach, na przykład do sieci?
Początkowy okres pandemii to chyba był najbardziej pracowity okres w okresie działalności organizacji. Kontaktowaliśmy się z naszymi podopiecznymi, z opiekunami, Zawoziliśmy im paczki, materiały do edukacji. W tym czasie rozpoczęliśmy 2 kursy dla opiekunów osób z demencją, po to właśnie, żeby ich nauczyć pracy w domu. Wspomagaliśmy również drugie stowarzyszenie, bardzo młode w Gorzowie Wielkopolskim, które podobną tematyką się zajmuje. Nasze doświadczenia, nasza praca została doceniona. Przedstawialiśmy to, reprezentując nasze województwo, na konferencji u Rzecznika Praw Obywatelskich. Byliśmy fryzjerami, taksówkarzami, załatwialiśmy sprawy urzędowe, łóżka, materace odleżynowe. Działaliśmy jak pogotowie. Wszystkim nam było troszeczkę łatwiej, ponieważ też wspierały nas władze samorządowe. To trzeba zawsze o tym pamiętać. Natomiast też trzeba pamiętać o tych osobach, które mieszkają w małych miejscowościach, gdzieś poza dużymi obszarami, poza obszarami działalności organizacji pozarządowych, które kompletnie nie mają takiego wsparcia. Myślę, że ich COVID nie dotknął tak mocno jak nas w mieście, bo oni tej pomocy od lat nie mają. To też nasze działania zostały ukierunkowane na pracę w internecie, na kontakt z siecią. W tej chwili już jesteśmy po pierwszym spotkaniu grupy wsparcia. Spotykamy się z opiekunami, czyli ludźmi, którzy mogą śmiało powiedzieć: wiem, co czujesz.
A to jest chyba najważniejsze, że nikt z nas nie jest samotną wyspą i nie jest pozostawiony samemu sobie, że tylko ja mam tak dramatyczne problemy, a wszystkim pozostałym wiedzie się znacznie lepiej.
Tak, wielu ludziom bardzo łatwo powiedzieć jest: tak, wiem, co czujesz, ale tak naprawdę nie wiedzą. Ci ludzie wiedzą, co to jest choroba, co to jest opieka, jakie są wyzwania, bo to nie są tylko wyzwania związane z tym, że trzeba być z chorym, że trzeba pracować, ale często jest wybór między dziećmi a mamusią czy tatusiem. To są obciążenia ekonomiczne, psychiczne. Te psychiczne przekładają się później na obciążenia somatyczne. Porównuje się nawet pracę opiekuna do stresu powojennego. Także
jest PTSD.
PTSD, bardzo duże obciążenie. Wracając jeszcze do grupy wsparcia. Te grupy wsparcia prowadzimy od ponad dekady, ale zawsze stacjonarnie. To ta sytuacja covidowa wymusiła na nas, żeby umożliwić tym innym osobom spotkanie się w sieci. Do końca roku będziemy mieli jeszcze 9 spotkań. Na tych spotkaniach będą zarówno opiekunowie, nasi terapeuci, specjaliści, członkowie stowarzyszenia. Mamy zamiar zaprosić psychologa, psychiatrę, ale też jesteśmy otwarci na propozycje ludzi, ich potrzeb, ich rozwiązywania ich problemów.
I to może być odpowiedź właśnie dla tych mniejszych miejscowości, gdzie ludzie mieli problem z dotarciem, bądź też z opieką, ze wsparciem. To także do nich adresowana jest ta grupa wsparcia, która będzie się odbywała online?
Adresowana jest również do nich. Te szkolenia, które przeprowadzamy w tej chwili dla opiekunów, pokazują, że docierają ludzie do nas z całego obszaru Polski, a nawet mamy jedną panią z Berlina. To pokazuje, że to wsparcie jest konieczne i gdzieś tam u siebie w miejscowościach nie zawsze dostępne. Informacje o grupie wsparcia znaleźć można na stronie naszej organizacji. To jest alzheimer.zgora.pl i tam zapraszam wszystkich do szczegółowych informacji.
Jeżeli ktoś chce uczestniczyć w takiej grupie wsparcia online, może po prostu do Was dołączyć?
Tak, grupa jest otwarta. Nie stawiamy żadnych warunków. Jeśli ktoś chce opowiedzieć o swojej historii, proszę bardzo. Jeśli ktoś chce tylko posłuchać, proszę bardzo. Jakby naszym naczelnym zadaniem jest wspierać tych ludzi, a nie wymagać. Oni mają i tak dość swoich obowiązków.
Ile osób zrzesza Wasze stowarzyszenie w tej chwili?
Nasze stowarzyszenie zrzesza około 30 kilku osób. To też jest problem nie tylko naszego stowarzyszenia, ale wielu stowarzyszeń, że one są nieliczne, a wśród tej nielicznej grupy, jak pokazują badania Klon Jawor, zaledwie 6-7 osób to są osoby bardzo aktywne. W naszym przypadku członkowie stowarzyszenia to często opiekunowie, zazwyczaj opiekunowie, którzy swoją aktywność z racji sprawowanej z funkcji społecznej opiekuna muszą ograniczyć. Ale też mamy byłych opiekunów, którzy kiedy już pochowali swoich bliskich, bo niestety ta choroba jest śmiertelna i nieuleczalna, dalej pozostają członkami stowarzyszenia, dzielą się wiedzą, pomagają. Zapraszamy ludzi, którzy chcą nas wesprzeć jako wolontariat, jako członkowie, ale zapraszamy również tych, którzy cokolwiek chcą się dowiedzieć o chorobie.
Dziękuję za udział w audycji. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.